Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zanim przejdę do prezentacji kluczowego dla naszych rozważań o pobożności dokumentu, którym jest wydane przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, chciałbym jeszcze powrócić do porzuconej przed tygodniem myśli papieża Franciszka właśnie na ten temat. Otóż Ojciec Święty w swej adhortacji Ewangelii Gaudium w pobożności ludowej widzi potężne i skuteczne narzędzie ewangelizacji, zwłaszcza krajów Ameryki Łacińskiej, którą zna z własnego doświadczenia. Często też daje wyraz swej trosce o chrześcijan na tym kontynencie. W cytowanej adhortacji przywołuje słowa papieża Benedykta XVI, mówiące o tym, że pobożność ludowa to cenny skarb Kościoła katolickiego, w którym wyraża się dusza ludów Ameryki Łacińskiej. Następnie papież Franciszek kontynuuje swoją myśl, którą warto tu przytoczyć w całości. Pisze tak. Dokument z Aparecidy opisuje bogactwo, jakie Duch Święty ujawnia w pobożności ludowej dzięki swej bezinteresownej inicjatywie. Na tym umiłowanym kontynencie, gdzie tak wielu chrześcijan wyraża swą wiarę przez pobożność ludową, biskupi nazywają ją również duchowością ludową albo mistyką ludową. Chodzi o jej prawdziwą duchowość wcieloną w kulturę ludzi prostych, stwierdza papież. Nie jest ona pozbawiona treści, lecz je odkrywa i wyraża bardziej za pośrednictwem symboli niż rozumu jako narzędzia, a w akcie wiary bardziej podkreśla credere in Deum niż credere Deum. Za pomocą tych łacińskich określeń papież Franciszek wskazuje na różnicę pomiędzy wiarą jako rozumowym uznaniem prawd o Bogu, a zaufaniem, zawierzeniem i przylgnięciem do Boga. Dalej kontynuuje swoją myśl pisząc, że pobożność ludowa jest uprawnionym sposobem przeżywania wiary, sposobem czucia się częścią Kościoła i bycia misjonarzami. Warto podkreślić to zdanie, że pobożność ludowa jest uprawnionym sposobem przeżywania wiary. Niesie ze sobą łaskę misyjności, wyjścia poza siebie i bycia pielgrzymami. Zmierzanie razem do sanktuariów i uczestnictwo w innych przejawach pobożności ludowej, zabieranie także ze sobą dzieci lub zapraszanie innych osób jest samo w sobie aktem ewangelizowania. Nie ograniczajmy ani nie zamierzajmy kontrolować tej siły misyjnej, pisze papież Franciszek w Ewangelii Gaudium w numerze 124. Dalej zaznacza, że wiele osób, zwłaszcza ze środowisk intelektualistycznych, jak również hierarchów i teologów, z pewną rezerwą, a nawet niechęcią odnosi się do pobożności ludowej. Dlatego, aby zrozumieć tę rzeczywistość, radzi Ojciec Święty, należy zbliżyć się do niej ze spojrzeniem dobrego pasterza, który nie stara się sądzić, lecz kochać, jedynie poczynając od uczuciowego utożsamienia płynącego z miłości, możemy docenić życie teologalne obecne w pobożności ludów chrześcijańskich wśród ubogich. Myślę o mocnej wierze matek u łóżka chorego dziecka, które chwytają za różaniec, nawet jeśli nie potrafią ułożyć zdań z kredą. Albo o takim ładunku nadziei pokładanej w świecy zapalonej w ubogim mieszkaniu, by prosić o pomoc Maryję, albo o spojrzeniach z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa. Kto kocha święty i wierny lud Boży, nie może widzieć tych działań jedynie jako naturalnego poszukiwania bóstwa. Są one przejawem życia teologalnego, ożywianego działaniem Ducha Świętego, który został rozlany w naszych sercach, pisze papież Franciszek. Swą myśl papież Franciszek kończy dobitnym stwierdzeniem, że w pobożności ludowej, ponieważ jest ona owocem kultury głęboko przenikniętej przez Ewangelię, zawarta jest czynnie ewangelizująca siła, której nie możemy nie doceniać. Byłoby to niedocenianiem dzieła Ducha Świętego. I właśnie w trosce o to, aby nie lekceważyć działania Ducha Świętego i nie marnować bezcennego skarbu Kościoła, jakim są różnorodne przejawy pobożności ludowej, Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wydała specjalne dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, zasady i wskazania. Ten dość obszerny dokument, z którego będziemy obficie korzystać w dalszych rozważaniach, poprzedza specjalne przesłanie świętego Jana Pawła II z 21 września 2001 roku adresowane do wspomnianej kongregacji. Ojciec Święty w tym przesłaniu wychodzi od mocno zaakcentowanej przez Sobór Watykański II tezy, że liturgia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Dlatego, jak stwierdza w tym przesłaniu, nie może być ona nigdy sprowadzana do rangi zwykłej rzeczywistości estetycznej, ani traktowana jako narzędzie służące do osiągnięcia celów wyłącznie pedagogicznych czy ekumenicznych. Sprawowanie świętych misteriów jest przede wszystkim uwielbieniem najwyższego majestatu jedynego i trójosobowego Boga, jest wyrazem kultu ustanowionego przez samego Boga. Jednocześnie zaznacza, że liturgia i życie to rzeczywistości nierozłączne. Liturgia, która nie miałaby odzwierciedlenia w życiu, stałaby się pusta i bez wątpienia niemiła Bogu. Z tej racji, z jednej strony, celebracja liturgiczna jako akt cnoty religijności powinna odznaczać się głębokim poczuciem sakrum, czyli tajemnicy Boga. Stąd też postawa wymagana od uczestników liturgii winna być przepojona czcią i poczuciem świętej bojaźni, płynącej ze świadomości, że stoimy przed majestatem Boga, pisze papież. Z drugiej jednak strony powinna być brzemienna tym wszystkim, czym żyje człowiek. W liturgii bowiem z jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, który siebie samego składa na ołtarzu, wierni składają także siebie, swoje życie, zarówno całe dobro, jak i grzeszność oraz słabość. I to jest ta przestrzeń, w którą wpisuje się pobożność. W tym też kierunku powinno iść pogłębianie liturgii. Nawiązując do tego, Ojciec Święty w cytowanym przesłaniu, które jest wprowadzeniem do omawianego dyrektorium, docenia wysiłek, jaki podejmuje kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, aby pogłębiać życie liturgiczne w Kościele. Z pogłębianiem liturgii wiąże się ściśle właśnie pobożność ludowa, o której święty Jan Paweł II mówił, iż jest ona, cytuję, wyrazem wiary, która skupia w sobie elementy kultury określonego środowiska i uzewnętrznia oraz w sposób żywy i skuteczny pobudza wrażliwość uczestników. Ludowa pobożność, wyrażająca się w różnorodności form, jeśli jest autentyczna, wypływa z wiary i z tej racji winna być należycie ceniona i rozwijana. Objawiając się w najbardziej autentycznych postaciach, pobożność ludowa nie kwestionuje centralnej roli liturgii świętej, ale sprzyja rozwojowi wiary ludu, będąc jej naturalnym wyrazem, a także usposabia do celebracji świętych misteriów. Potrzeba zatem określenia zasad kształtowania poprawnych relacji między tymi dwoma wyrazami wiary – spośród których, jak zaznacza święty papież, najważniejsza jest ta, że liturgia jest ośrodkiem życia Kościoła i żadna inna forma pobożności nie może jej zastąpić ani być stawiana na tym samym poziomie. Nie wolno przy tym zapominać, że właśnie dlatego pobożność ludowa osiąga swe naturalne zwieńczenie w celebracji liturgicznej, ku której winna zmierzać. I to właśnie stanowi zasadniczy motyw przewodni omawianego dyrektorium, które składa się z dwóch części. Pierwsza część nosi tytuł Wnioski wynikające z historii nauczania Kościoła i teologii. Zawiera zatem syntetyczny przegląd historii kształtowania się różnych form pobożności od starożytności aż po współczesność, a następnie zawiera jasno przedstawione zasady, które określają wzajemny stosunek liturgii i pobożności ludowej, jak na to wskazuje sam tytuł dyrektorium. Nie brak tam też przejrzystych kryteriów oceny obecnych w życiu wierzących tych właśnie różnych form pobożności. Druga część tego obfitego dokumentu, liczącego w sumie 288 punktów, zawiera praktyczne wskazania odnośnie do tego, jak należy uzgadniać pobożność ludową z liturgią według wskazanego powyżej pryncypium świętego Jana Pawła II, mówiącego o tym, że liturgia spełnia centralną rolę w życiu wierzących. Najpierw więc zostały omówione praktyki pobożne związane z rokiem liturgicznym, na przykład wieniec adwentowy, procesje adwentowe, żłóbek w czasie adwentu, droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu czy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w okresie wielkanocnym. Wiele miejsca w tej części dokument poświęca omówieniu licznych form pobożności maryjnej, jak również form pobożności związanych z kultem świętych i błogosławionych. Każdy duszpasterz czy wierny świecki, jak również zainteresowany tą problematyką czytelnik, znajdzie cenne informacje odnośnie do czci zmarłych, roli sanktuariów i pielgrzymek. Jednym słowem, dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, zasady i wskazania, wydane 17 grudnia 2001 roku, stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat bogactwa Kościoła, jakim jest pobożność ludowa, a zarazem prawdziwe vademecum, jak kształtować pobożność ludu Bożego, aby na tej drodze nie tylko coraz dojrzalej przeżywał liturgię, zwłaszcza Eucharystię, ale także wzrastał w życiu duchowym.